Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu obok pani Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzień dobry po raz drugi.
Dzień dobry pani redaktor po raz drugi.
I pani rzecznik, czy pani tęskni za szkołą?
Myślę, że już jestem na takim etapie, że już szkoła to jest raczej rzecz, którą mogę przypisać do moich dzieci. A szkołę mam na bieżąco. To jest temat zawodowy już w tej chwili. Jak najbardziej. Za swoją szkołą myślę, że są takie momenty, kiedy wydaje nam się, że ten czas szkolny był taki beztroski, był ciekawy, wyjątkowy, ale chyba każdy z nas przechodzi przez ten moment, kiedy już stajemy się dorośli i kiedy te wątki szkolne trzeba zamknąć, ale oczywiście one oddziaływują na całe nasze życie, czyli to, w jaki sposób funkcjonowaliśmy w szkole, jakich mieliśmy nauczycieli, kto nas prowadził, jakich mieliśmy kolegów, koleżanki, na pewno ma duży wpływ na nasze dalsze, dorosłe życie.
Co najmilej pani wspomina?
Ja pamiętam, że bardzo lubiłam lekcje historii, lubiłam też język polski i też w tym kierunku się zaczęłam rozwijać.
Czyli humanistka.
Jak najbardziej. I też języki obce na pewno. Bardzo dobrze wspominam zarówno szkołę podstawową, jak i liceum. To były budynki obok siebie w Ursusie w Warszawie. Miałam doskonałą kadrę nauczycielską. W tej chwili z przyjemnością mogę przyznać, że szkoła, moje liceum nosi imię rotmistrza Pileckiego. Myślę, że to jest też taki element, który ma dla mnie duże znaczenie. I wiem, że jest kilku nauczycieli, którzy mnie uczyli, którzy nadal pracują w szkole. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby ich odwiedzić, żeby chwilkę porozmawiać.
Czyli był taki nauczyciel, który cieszył się szczególnym zaufaniem?
Ja myślę, że było kilku nauczycieli, których pamiętam i których wspominam z takim rozrzewnieniem, którzy się kojarzą z dobrymi wspomnieniami. Na pewno nauczyciel od historii, ale to też, tak jak mówiłam, wiąże się z tym, że pewne przedmioty lubimy bardziej, te, które są nam bliższe.
A za matematyką nie przepadamy.
Matematyka do pewnego czasu była bardzo ciekawa, potem się już bardziej skomplikowała i jednak zaczęłam się profilować już językowo-humanistycznie.
Dziś możemy zaobserwować zaangażowanie rodziców w projekty proponowane przez ministerstwo. Które z tych projektów okazały się szczególnie popularne wśród polskich rodzin?
W ogóle możemy mówić o tym, że rodzice coraz bardziej stają się aktywni w życiu szkoły i to jest bardzo dobry element, to jest bardzo dobra rzecz. My tę rolę rodziców wzmocniliśmy w prawie oświatowym. Chcieliśmy wskazać to, aby rodzic mógł dokładnie wiedzieć, co się dzieje w szkole i to się dzieje. Oczywiście rodzice są różni, też różnie funkcjonują, mają różne zajęcia, w różny sposób pracują, więc to zaangażowanie jest też różne, ale warto podkreślić, że bez rodzica w szkole ta szkoła nie mogłaby dobrze funkcjonować. Warto wspomnieć o tym, w jaki sposób uczniowie się lubią i chcą angażować w rzeczy dodatkowe, to znaczy mówimy tu o rozwoju pewnego rodzaju wolontariatu szkolnego. Wolontariat szkolny to też taki element działania, które również wzmocniliśmy przy okazji zmian w prawie oświatowym. Wskazaliśmy, że szkoła może powołać Radę Wolontariatu. To taki, powiedzmy, takie ciało składające się z samorządu uczniowskiego, które decyduje o tym, w jakie działania szkoła będzie się angażowała, przedstawia plan takich działań i też warto wspomnieć o chociażby takich trzech ostatnich akcjach, które Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało szkołom. To były chociażby akcja związana ze świętami, tak aby zaprosić osoby samotne, potrzebujące do wspólnego świętowania, tak aby pomóc w okresie okołoświątecznym. To była akcja Razem na Święta. Wcześniej mieliśmy akcję Szkoła Pamięta. To była akcja, do której zachęcaliśmy również szkoły, nauczycieli, ale również rodziców, do tego, aby odwiedzić miejsca pamięci, aby zużyć wieniec, zapalić znicz w miejscach często opuszczonych. To są miejsca ważne dla lokalnej społeczności, a być może niekoniecznie pamiętamy o nich w takiej historii ogólnopolskiej. I też ostatnia akcja, która jest, myślę, bardzo wzruszająca i też świadczy o tym, że jednak ta historia jest dla nas ważna, to jest akcja Szkoła do Hymnu. Tam, gdzie ponad 21 tysięcy szkół w jednym czasie o godzinie 11:11 odśpiewuje czterozwrotkowy hymn. My prosimy, aby zawsze z takich akcji szkoły zamieszczały na swoich Facebookach, w mediach społecznościowych filmiki czy też zdjęcia. No, jest to widok wzruszający, niesamowity. Dzieci z przejęciem stoją w równym rządku, śpiewają hymn. To się często wiąże też z różnymi akcjami dodatkowymi, aktywnościami szkoły, właśnie dotyczącymi też promowania naszej historii, ale w sposób ciekawy, bo to jest właśnie to, co powtarzamy, że jak być dobrym Polakiem w czasach pokoju, właśnie to, aby pokazywać swoje przywiązanie do ojczyzny, aby pokazywać to, w jaki sposób my tę naszą historię rozumiemy i chcemy ją poznawać w różny ciekawy sposób.
A dziś, drodzy Państwo, rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych. Tak, możemy liczyć, ilu uczniów w Polsce,
pani redaktor,
tak,
z takim uśmiechem o tym powiedziała. Myślę, że uczniowie tej pierwszej tury również z uśmiechem o tym mówią. Jak najbardziej. Dzisiaj oficjalnie możemy mówić o tym pierwszym dniu ferii, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że w piątek już po lekcjach niektórzy mogli wyjechać na ten zimowy wypoczynek. Chciałam dodać na zasłużony zimowy wypoczynek, ale właściwie tego czasu między świętami a feriami niektórzy mieli bardzo niewiele, więc może niekoniecznie byli w stanie się zmęczyć, ale oczywiście tak, pierwsza tura rusza już teraz oficjalnie od poniedziałku i potrwa do 26 stycznia. W międzyczasie rusza kolejna tura i tych tur ferii mamy 4.
I możemy, drodzy Państwo, skorzystać ze strony internetowej. To jest taka baza wypoczynku utworzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, prawda?
Zgadza się, na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl znajduje się taka baza wypoczynku, gdzie zarówno organizator, ale i przede wszystkim rodzic może sprawdzić, czy dany wypoczynek, czyli czy dany wyjazd, dana oferta zostały wprowadzone do systemu i czy faktycznie uzyskały zatwierdzenie przez kuratora oświaty. Każdy organizator jest zobligowany do tego, aby przekazać wszystkie potrzebne informacje i załatwić wszystkie formalności związane z planowanym wypoczynkiem. I ta baza ma na celu potwierdzenie właśnie chociażby rodzicom lub samym organizatorom, że wypoczynek jest zarejestrowany, czyli spełnia wszystkie wymogi formalne i jest bezpieczny.
Organizatorzy zgłosili wypoczynki krajowe, zagraniczne i mogą być to także półkolonie, tak?
Oczywiście, jak najbardziej. Mamy różne formy wypoczynku. To są kolonie, półkolonie, to są też biwaki, już raczej w sezonie letnim, ale każdy z tych wypoczynków powinien być zgłoszony. To jest wymóg, jeśli chodzi o organizatora, po to, aby kurator oświaty mógł w razie potrzeby skontrolować takie wypoczynki. Kuratorzy w ramach swojego nadzoru i wykonywanych zadań kontrolują takie wypoczynki, sprawdzają przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci, to jest dla nas priorytet, i sprawdzają, czy wszystkie te warunki, o które musiał zadbać organizator, są spełnione.
Do którego dnia organizatorzy wypoczynku powinni zgłosić taki wyjazd?
21 dni przed terminem. To tutaj chodzi o te wypoczynki krajowe lub 14 dni i krajowe, i zagraniczne. A jeśli chodzi o... Przepraszam, jeszcze raz. 21 dni przed terminem to są te wyjazdy krajowe, natomiast 14 dni to są zarówno półkolonie, jak i wyjazdy zagraniczne. To jest ten termin ważny dla organizatora, natomiast organizator może już od 1 października zgłaszać wypoczynki, jeśli chodzi oczywiście o te ferie zimowe.
A poza tym, drodzy Państwo, jest dostępny specjalny poradnik dotyczący bezpiecznego wypoczynku, który jest także dostępny na stronie internetowej.
Tak, zgadza się. To jest taki materiał, taki poradnik, do którego co roku odwołujemy rodziców. Prosimy, aby tam zaglądali, aby sprawdzali informacje. To szereg przydatnych informacji, porad dotyczących dotyczących przygotowania do bezpiecznego wypoczynku, zarówno letniego, jak i zimowego. I możemy znaleźć tu chociażby informacje dotyczące kadry wypoczynku, warunków, jakie musi zapewnić organizator, czy też jakich musi dokonać kwestii, aby ten wypoczynek był bezpieczny. Na pewno warto też zejrzeć, jaka jest lista rzeczy, którą warto ze sobą zabrać, jaki powinien być program wypoczynku. Szereg informacji, które myślę, że przydadzą się zarówno rodzicom, jak i samym organizatorom. Staraliśmy się zebrać je w formie przystępnej, również z grafikami, z obrazkami, tak aby w przystępny sposób te informacje przekazać. Ale oczywiście podstawa to jest bezpieczeństwo. Te wszystkie kwestie, które są ujęte w poradniku, dotyczą bezpieczeństwa, dotyczą tego, aby dzieci mogły bezpiecznie wyjechać na wypoczynek, bezpiecznie z niego wrócić i żeby ten wypoczynek był, oprócz tego, że bezpieczny, to i atrakcyjny, aby zawierał różnego rodzaju zajęcia, ofertę dostosowaną do dzieci, do ich potrzeb i do ich pasji, bo te pasje są różne. Niektórzy lubią spędzać czas na stoku, niektórzy lubią spędzać czas na różnego rodzaju zajęciach, chociażby informatycznych czy programistycznych.
Mhm. W jaki sposób rodzice, którzy na przykład posyłają swoje dzieci na ferie, mają wpływ na to, czy ten wyjazd, czy pobyt, czy to miejsce będzie bezpieczne? W jaki sposób tutaj informacje przygotowane przez ministerstwo mogą w tym pomóc?
Przede wszystkim sprawdzamy, czy wyjazd jest zgłoszony do bazy wypoczynku. Mhm. To jest naprawdę przydatna informacja. Jeżeli z tego wyjazdu nie znajdziemy, to warto zapytać organizatora, dlaczego tego wyjazdu nie zgłosił. I to jest już właściwie taka czerwona lampka, która powinna nam się zapalić w głowie. Na pewno warto skontaktować się wtedy z kuratorem oświaty. Być może takie zgłoszenie jest jeszcze w
poczekalni,
tak? Mhm. I będzie zatwierdzone. Natomiast warto faktycznie już nawiązać wtedy kontakt z kuratorem oświaty i dopytać, jak wygląda sytuacja. Warto również z dzieckiem porozmawiać przed takim wyjazdem. Taki wyjazd to często, szczególnie dla tych dzieci, które jadą po raz pierwszy same, to oczywiście wielkie wyzwanie i też częściowe dzieci może nawet nie powiedzą o wszystkim, ale warto się zabezpieczyć, warto opowiedzieć o tych rzeczach, które chcielibyśmy dziecku przekazać przed wyjazdem, czyli chociażby opowiedzmy, jak wygląda taki plan dnia. Taki plan powinniśmy otrzymać od organizatora, że o 8 jest pobudka, potem są zajęcia, potem będzie zjeżdżanie na stoku, potem będzie jakieś wyjście, zasypianie o tej godzinie. Czyli taki właściwie schemat dnia, który pozwoli dziecku na zaplanowanie też właściwie swoich aktywności. Na pewno warto ustalić, i to również z dzieckiem, ale i z organizatorem, kiedy można byłoby liczyć na taki kontakt z rodzicem. Czy to będzie raz dziennie, czy raz na 2 dni, czy kontakt za pośrednictwem organizatora. Na pewno warto ustalić zasady korzystania ze sprzętów, to znaczy z telefonu, z laptopa, czy ten sprzęt można ze sobą zabrać. Jeśli tak, to w jakim zakresie i w jakim zakresie z niego korzystać. Warto również dokładnie opowiedzieć dziecku, jak będzie wyglądało miejsce, w którym będzie przebywało, w jaki sposób będzie wyglądała podróż, na co zwrócić uwagę. I to jest też kwestia, o której mówimy często, czyli te dzieci, które nie wyjeżdżają, ale z różnych względów zostają w swoich miejscowościach i często spędzają czas same lub też w towarzystwie opiekunów, to tu warto zwrócić uwagę na to, aby dziecko wiedziało, w jaki sposób się zachować. Jeżeli zostaje na chwilę samo w domu, to aby nie otwierało drzwi nieznajomym, aby zwracało uwagę na to, kogo spotyka, w jaki sposób przechodzi przez przejście dla pieszych. Czyli te właściwie elementy, o których mówimy na co dzień, które powinny już być na stałe wpisane w taki kontakt z dzieckiem, ale tu w czasie ferii, w czasie tych wolnych dni, szczególnie zwracamy uwagę na bezpieczeństwo. Dzieci też ze względu na to, że ten czas jest wolny, troszeczkę inaczej się zachowują, mają różnego rodzaju pomysły. Warto, aby te pomysły były ciekawe, ale i przede wszystkim, aby dzieci były bezpieczne.
Rodzice na pewno będą pytać o to, kiedy, w jakich godzinach organizatorzy przewidują możliwość wzięcia udziału we mszy świętej niedzielnej.
O to na pewno trzeba ustalić z organizatorem. Różnego rodzaju wyjazdy są organizowane. i warto, aby rodzic tego typu kwestie ustalił z organizatorem dużo wcześniej. Pamiętajmy, że te wyjazdy są często tygodniowe i niedziela to jest ten czas, kiedy dzieci wyjeżdżają, więc warto, aby organizator mógł otrzymać od rodzica pełną informację, że rodzic chce, aby dziecko uczestniczyło we mszy świętej.
Drodzy Państwo, wracamy do strony internetowej serwis bezpiecznyautobus.gov.pl. Wpisując numer rejestracyjny pojazdu, rodzice otrzymują bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową. Kolejna kwestia, system powiadamiania ratunkowego, serwis ministerstwa, tutaj także numer alarmowy, bezpłatny, dostępny na terenie całej Unii Europejskiej i na przykład także rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis Odyseusz.
Tak, to są informacje, serwisy, linki, do których zachęcamy, tak aby przed wyjazdem jeszcze sprawdzić te wszystkie informacje. Mhm. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to MSZ prosi o to, aby zarejestrować się w serwisie Odyseusz. Ten serwis pozwala na to, aby służby konsularne wiedziały dokładnie, w którym miejscu się znajdujemy. To jest też kwestia naszego bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o bezpieczną podróż, tu mamy doskonały serwis dotyczący autobusów, autokarów. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny i pojawia nam się informacja, czy autokar jest sprawny technicznie i czy ma wszystkie badania techniczne za sobą. I druga rzecz jest taka, warto też przed samym wyjazdem zgłosić się do policji, do służb mundurowych, aby przeprowadziły kontrolę autobusów. To jest niezwykle ważne. Służby zachęcają rodziców, opiekunów do tego, aby zgłaszać się, czy za pośrednictwem komendy, czy po prostu bezpośrednio pójść na komendę, zgłosić chęć takiej kontroli, lub też telefonicznie. Zawsze policja będzie w stanie sprawdzić i przekazać informację, czy autokar jest sprawny. To jest też oczywiście kwestia bezpiecznej podróży, tego, aby dzieci bezpiecznie dotarły na miejsce. Sprawdzany jest również stan trzeźwości kierowcy. No, rzecz najważniejsza, tak aby ten kierowca był wyspany, był trzeźwy, mógł bezpiecznie dowieźć dzieci na miejsce.
Mhm. Drodzy Państwo, przypomnijmy, że województwo mazowieckie w tym roku akurat, to jest ostatnia tura, jeśli chodzi o ferie zimowe, od 10 lutego do 23. Czyli można powiedzieć, najlepsze przed nami.
My często dostajemy pytania, dlaczego ferie odbywają się w takiej rozpiętości czasowej. Dlaczego są to 4 tury? Dlaczego to nie jest tak, że dzieci w jednym czasie mają ferie? No kiedyś tak było. Natomiast pojawiało się bardzo dużo zgłoszeń ze strony tych osób, które oferują różnego rodzaju noclegi, atrakcje i natężenie zainteresowania tymi noclegami, tymi ofertami było tak duże i to właściwie dotyczy tylko kilku województw, więc w tych województwach, w ciągu 2 tygodni były tłumy i oczywiście powodowało to wiele perturbacji, w związku z tym zarządzono, aby podzielić ferie na 4 tury. Jest to uzależnione od liczby uczniów w poszczególnych województwach i ten system już od kilku lat funkcjonuje, myślę, że w miarę sprawnie.
I przypomnijmy, że jest także możliwość skorzystania z akcji Zima w mieście.
Warto, aby rodzice, którzy nie będą przewidywać dla swoich dzieci wyjazdu w tym czasie, mogli zainteresować się różnego rodzaju akcjami, które dzieją się już lokalnie w ich miejscach zamieszkania. Wiele miejscowości organizuje takie właśnie zimy w mieście. Oczywiście latem jest to lato w mieście. Natomiast są to czy bezpłatne wyjścia na lodowisko, czy bezpłatne wizyty w muzeach, w instytucjach kultury, duże miasta skupiają się na tym, aby zapewnić dzieciom różnego rodzaju atrakcje, tym dzieciom, które z różnych względów nie będą wyjeżdżać.
Tak więc już teraz życzymy Państwu miłych, udanych ferii. Pani Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, była dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję jeszcze wszystkim. Bezpiecznych ferii.